Protesty w Niemczech paraliżują kraj. Takiej skali sprzeciwu nie spodziewali się politycy. Rolnicy i kolejarze przejmują ulice, a zaplanowano już 300 demonstracji. Jaki będzie finał tej historii dla Berlina i o co walczą protestujący? Koniec bezpiecznego kredytu 2%. Ponad 100 tysięcy wniosków złożonych do końca roku jest symbolem ogromnej popularności rządowego programu poprzedniej władzy. Jakie były jego skutki dla rynku nieruchomości i co ma go zastąpić? Dwucyfrowa podwyżka płacy minimalnej w roku 2024. Skokowy wzrost wynagrodzenia jednym pomoże, a drugich będzie sporo kosztował. Kto za nią zapłaci, a kto zyska na gwałtownej podwyżce minimalnej? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Gigantyczne strajki w Niemczech. Rolnicy i kolejarze łączą siły. 8 stycznia Niemcy stały się areną jednego z największych strajków rolników z ostatnich lat. Tysiące ciągników wyjechało na ulice miast takich jak Hamburg, Hanower, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Drezno, Norymberga, Stuttgart, aż po Monachium, powodując znaczące blokady na autostradach i mniejszych drogach. Z zapowiedzi wynika, że planowanych jest aż 300 demonstracji, a punkt kulminacyjny protestu ma mieć miejsce w Berlinie 15 stycznia. Razem chcemy kontynuować protest przeciwko planowanej likwidacji dopłat do oleju napędowego. Zaczynamy 8 stycznia demonstracjami i akcjami w całym kraju. Poparcie wśród ludności jest ogromne i niezwykle ważne, podkreśla prezes niemieckiego Związku Rolników Joachim Rückwirth. Z jakich powodów strajkują niemieccy rolnicy? Główną przyczyną strajku jest decyzja rządu o odebraniu dopłat do paliwa rolniczego oraz zniesieniu ulg podatkowych na maszyny rolnicze, co rozpoczęło się już w połowie grudnia. Rolnicy otrzymują obecnie 21,46 centów za litr zużytego rolniczego oleju napędowego. W przeliczeniu na złotówki będzie to około 93 groszy dopłaty. Jak tłumaczy Klaus Hochrein ze Stowarzyszenia Rolników LSV Deutschland, utrata tej pomocy doprowadziłaby do znaczącego wzrostu kosztów produkcji w rolnictwie i wyraźnej niekorzystnej sytuacji na rynku europejskim. W skali całego kraju niemieccy rolnicy mogą stracić na tej decyzji niemal miliard euro wsparcia. Jak więc tę decyzję argumentuje niemiecki rząd? Rząd niemiecki swoją decyzję uzasadnia potrzebą likwidacji dotacji, które są szkodliwe dla klimatu oraz chęcią zaradzenia kryzysowi budżetowemu. Ostatni powód jest związany z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który wstrzymał plany rządu dotyczące przeniesienia 60 miliardów euro z funduszu celowego. W ubiegły czwartek rząd starał się załagodzić sytuację i poinformował, że obniżka podatku od pojazdów w rolnictwie pozostanie w mocy, zaś dotacje do oleju napędowego zostaną wycofane w ciągu kilku lat, a nie natychmiast zniesione. Jak widać, rolnikom to nie wystarczyło. Na dodatek z pomocą przyszli także polscy rolnicy. Polskie gremia rolnicze zdecydowały się dołączyć do protestów, które odbywają się w lokalizacjach takich jak Lubieszyn w województwie zachodniopomorskim oraz Jędrzychowice na Dolnym Śląsku. Strajkują m.in. działacze zachodniopomorskiej Solidarności Rolników Indywidualnych. Niemiecki rząd stoi przed wyzwaniem o znaczących konsekwencjach gospodarczych, które zyskuje na sile z każdym dniem. Najnowszy rozwój sytuacji obejmuje dołączenie do protestów pracowników kolei, co jedynie zaostrza już i tak napięty klimat społeczno-gospodarczy. Sąd w Niemczech oddalił bowiem skargę narodowego operatora kolejowego Deutsche Bahn na strajk Związku Zawodowego Maszynistów, tak zwanego GDL. Decyzja ta otworzyła drogę do zorganizowania bezterminowych strajków przez członków GDL, którzy w większości opowiedzieli się za tą formą protestu w roku 2024. Pierwsze strajki planowane są na 10 stycznia, czyli właśnie ruszyły i potrwają 3 dni. Członkowie GDL w Deutsche Bahn AG, Transdev i City Bahn Chemnitz proszeni są o wstrzymanie pracy od 10 stycznia o 2 do 12 stycznia o 18. Zachęcał Związek Zawodowy Maszynistów. Możliwe jednak, że to tylko rozgrzewka. To, co nadchodzi teraz, będzie silniejsze, dłuższe i trudniejsze dla klientów niż dotychczasowe strajki, oznajmił wprost przewodniczący związku. Dlaczego więc strajkują także kolejarze i czego dokładnie oczekują? Kolejarze domagają się skrócenia tygodniowego czasu pracy z 38 do 35 godzin dla pracowników zmianowych przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. To postulat, który związek zawodowy stanowczo forsuje. Deutsche Bahn stoi jednak na stanowisku, iż takie żądania są niepraktyczne, biorąc pod uwagę obecny niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo GDL domaga się podwyżki wynagrodzeń o 555 euro miesięcznie oraz jednorazowej wypłaty do 3000 euro jako rekompensaty za rosnącą inflację. Jak strajki kolei w Niemczech wpłyną na pasażerów? Deutsche Bahn twierdzi, że przestoje poważnie zakłócą działalność kolei, a ich pociągi będą musiały kursować według awaryjnego rozkładu jazdy. Spółka zapowiedziała, że w dostępnych podróżach będą wykorzystywane dłuższe pociągi, aby pomieścić jak największą liczbę osób. Jednak wyraźnie zaznaczono potrzebę przesiadki w słowach: proszę korzystać z alternatywnych środków transportu. Jak widać, nie tylko polscy rolnicy potrafią stworzyć ogólnokrajowy paraliż gospodarczy i zdecydowanie jest to grupa, z którą politycy muszą się liczyć. Pytanie, czy niemiecki rząd ugnie się pod naporem tego protestu, czy też będzie w zaparte trzymać się swojego stanowiska. Długotrwałe zakłócenia logistyczne będą kosztować już i tak mocno cierpiącą gospodarkę, a kryzys u naszych sąsiadów może rozlać się na całą strefę euro, a także odbić się czkawką na polskim eksporcie do naszego największego partnera handlowego. Oby taka sytuacja nie miała miejsca, bo zatrzymanie przepływu euro do polskich eksporterów mogłoby także spowolnić nasze prognozy wzrostu gospodarczego. A skoro już mowa o wzroście i o euro, to z przyjemnością informuję, że właśnie znacząco poprawiła się oferta dla oszczędzających w euro i dolarze. Nie musimy od razu być eksporterem, aby mieć nieco obcej waluty w rezerwie. Dlatego warto wiedzieć, że od teraz na Freedom24 możecie liczyć na zwrot nawet do 6,42% rocznie dla depozytów w euro i do 8,76% w dolarze. Uważam, że już wcześniej ich oferta w tej kategorii była bezkonkurencyjna, ale nie ukrywam, że aktywnie szukałem lepszej alternatywy. Obecnie myślę, że nie ma sensu dalej szukać, bo ciężko będzie to przebić. Jak wiecie, sam trzymam własną rezerwę walutową w euro na tej platformie, więc także cieszę się z tej zmiany. Ten broker pozwala przechowywać środki bez dodatkowych opłat na rachunku D, na którym kapitalizacja odsetek jest codzienna, lub w produktach na 3 do 12 miesięcy, obecnie ze zwrotem do ponad 6% w euro i do ponad 8% w dolarze. Co ważne, poziom zwrotu jest stały przez cały wybrany przez nas okres. Natomiast obstawiam, że oferta w ciągu najbliższych tygodni będzie się raczej pogarszać, a nie polepszać. Dlatego warto zerknąć na szczegóły pod linkiem w opisie, jeśli nie macie pomysłu na to, jak wprawić obcą walutę w ruch. Przypominam, że Freedom24 to międzynarodowy broker i stały partner kanału, a lokowane środki są zabezpieczone do 20 tysięcy euro przez tzw. Investor Compensation Fund. Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania znajdziecie w przypiętym komentarzu razem z linkiem do otwarcia konta. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, aby w przyszłości kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów. Ponad 100 tysięcy wniosków o bezpieczny kredyt 2%. BGK wstrzymuje nabór, a nowy rząd pracuje nad nowym programem. BGK 1 stycznia 2024 roku oficjalnie wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Jak wynika z komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego, w 2024 roku alokacja środków na dopłaty do rat kredytowych osiągnęła 90% wartości przewidzianej w ustawie budżetowej. Natomiast dla lat 2025-2032 dopłaty te ustalono na poziomie 75% limitu wydatków budżetu państwa. W konsekwencji tych wydarzeń BGK podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków o bezpieczny kredyt 2%. Wnioski złożone do dnia 2 stycznia będą rozpatrzone zgodnie z ustalonymi procedurami. Program Bezpieczny Kredyt 2% charakteryzował się nadspodziewanie wysoką popularnością. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział, iż w latach 2023-2024 liczba udzielonych kredytów osiągnie łącznie 50 tysięcy, z czego 10 tysięcy w 2023 i 40 tysięcy w 2024 roku. Tymczasem według informacji przedstawionych przez Agnieszkę Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich, do 28 grudnia liczba wniosków przekroczyła 100 tysięcy, a zawartych umów było już blisko 57 tysięcy. Decyzja o zawieszeniu programu wynika nie tylko z jego popularności, ale także z przyczyn politycznych i społecznych. Po pierwsze, program ten został zainicjowany przez poprzednią administrację, a obecny rząd nie wykazuje zainteresowania kontynuacją projektu kojarzonego z konkurencyjnością inną opcją polityczną. Po drugie, z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii kierowanego przez Krzysztofa Hetmana z Polskiego Stronnictwa Ludowego wynika, że program miał charakter niesprawiedliwy, ponieważ korzystały z niego również osoby o znaczących zasobach finansowych, marginalizując w ten sposób grupy najbardziej potrzebujące wsparcia. Pomimo decyzji o zawieszeniu programu Bezpieczny Kredyt 2%, obecny rząd deklaruje kontynuację działań, które będą miały na celu wsparcie obywateli w sektorze nieruchomości. Ta zapowiedź nabrała szczególnej wagi w kontekście obserwowalnego znaczącego wpływu, jaki poprzedni program wywarł na dynamikę rynku nieruchomości. W Trójmieście ceny nieruchomości w grudniu 2023 roku względem grudnia 2022 wzrosły aż o 27%. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło koncepcję nowego projektu rządowego pod nazwą Mieszkanie na Start. Jak zaznaczył Krzysztof Hetman, propozycja ta znajduje się obecnie w fazie wstępnej i będzie przedmiotem dalszych dyskusji oraz konsultacji, w tym z bankami i organizacjami konsumenckimi. Projekt zakłada udzielenie 50 tysięcy kredytów w bieżącym roku z zaalokowanym na ten cel budżetem państwa w wysokości 500 milionów złotych. Program Mieszkanie na Start, choć jeszcze nie zatwierdzony oficjalnie, ma być skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu rodzin. Umożliwi on zakup pierwszego mieszkania z wyjątkiem rodzin pięcioosobowych, które będą mogły skorzystać z finansowania na zakup kolejnego, większego mieszkania. Dla singli zostaną wprowadzone ograniczenia wiekowe do lat 35. Zaplanowano również wprowadzenie limitów dochodowych dla gospodarstw domowych według zasady złotówka za złotówkę. Zasada ta oznacza, że przekroczenie ustalonego limitu dochodowego nie skutkuje automatycznym wykluczeniem z programu, ale prowadzi do obniżenia limitu taniego kredytu. Dokładniej, za każdą złotówkę dochodu przekraczającego limit, możliwa kwota kredytu zostanie zredukowana o 50 groszy. Istotnym ograniczeniem jest również fakt, iż mechanizm ten będzie funkcjonować tylko do dodatkowego dochodu w wysokości 500 zł miesięcznie. Po jego przekroczeniu uczestnictwo w programie nie będzie możliwe. Co więcej, program przewiduje różnicowanie warunków kredytowych w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Tym samym kredyt 0% zostanie udzielony wyłącznie wybranym grupom zgodnie z następującym schematem dopłat, który widzicie na planszy. Wysokość dostępnego kredytu również będzie dostosowana do rozmiaru gospodarstwa domowego, a tutaj dość mocno zostaną pokrzywdzeni single. Jak widać, program we wstępnych założeniach ma być dużo mniej dostępny dla obywateli od swojego poprzednika. Ma to zapewne ograniczyć ryzyko powstania bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Ta strategia, choć potencjalnie efektywna dla stabilizacji rynku, rodzi też pytania o jej dostępność, sprawiedliwość i zgodność z zapowiedziami. Obecna opozycja wyraża więc krytykę wobec nowego programu, podkreślając jego ograniczenia i potencjalne wykluczenie pewnych grup społecznych. Miał być kredyt 0%, będzie, ale tylko dla pięcioosobowej rodziny. Zarabiasz z partnerem, małżonkiem więcej niż po 6400 netto? Nie skorzystasz. Dlaczego singiel, który ma 36 lat, nie będzie mógł z programu skorzystać? To jest nie do przyjęcia, podkreślił w swoim twicie Waldemar Buda. Według wstępnych planów program ma zostać uruchomiony w połowie 2024 roku, jednak jego ostateczny kształt i warunki wciąż podlegają dyskusji i mogą ulec zmianie. Będę Was oczywiście informował o ewentualnych aktualizacjach i finalnym jego kształcie. Zostawcie więc subskrypcję, aby tego nie przegapić. Gwałtowna podwyżka płacy minimalnej. Kto za nią zapłaci, a kto zyska? Płaca minimalna od początku roku wynosi rekordowe 4242 zł brutto, a od lipca będzie już wynosić 4300 zł. Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa wyniesie odpowiednio 27,70 oraz 28,10. Wskazane wartości w ujęciu miesięcznym oznaczają wzrost o 752 zł i 700 zł w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2023 roku. Rok 2024 przynosi więc kolejny dwucyfrowy wzrost płacy minimalnej. Z jednej strony pracownicy zarabiający minimalną krajową zdecydowanie się z tego cieszą. Z drugiej strony oznacza to skokowy wzrost kosztów dla wielu przedsiębiorców, w szczególności dla sektora MŚP oraz dla małych rynków pracy. Agencja zatrudnienia Randstad przeprowadziła wśród pracodawców badanie, którego wyniki potwierdzają potencjalne ekonomiczne reperkusje tak dynamicznego wzrostu płac. Wykazało ono, że trzy najczęściej wskazywane efekty dwustopniowej podwyżki płacy minimalnej w 2024 to zwiększenie cen produktów i usług, ograniczenie inwestycji, a także wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników. Rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia, który już teraz w styczniu 2024 roku jest o 18% wyższy niż w grudniu starego roku i o 21,5% wyższy niż rok wcześniej, może mieć przełożenie na inflację. Na szczęście najnowsze odczyty inflacyjne pozytywnie zaskakują rynek, o czym wspominałem w najnowszym Bizweeku. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż znacząco przewyższają cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Za decyzję o tak znaczącym wzroście płacy minimalnej w tym roku w pewnym stopniu zapłacimy więc wszyscy. Ponadto podwyżka minimalnej wpłynie na kondycję finansową przedsiębiorstw. Wzrost minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jednak korzyści wyłącznie dla pracowników, którzy otrzymają więcej środków netto. Warto pamiętać, że równocześnie mocno wzrosną wpływy do budżetu z tytułu podatków i składek. Jak przypomina dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, oznacza to również wzrost kosztów zatrudnienia, który zwiększył się aktualnie do ponad 5100 zł, czyli o około 900 zł w ujęciu rocznym. Ta sytuacja może także wpłynąć na rynek pracy, ponieważ znowu wzrośnie ryzyko zwiększenia się szarej strefy, w tym tak zwanej pracy na czarno. Można się tego spodziewać przede wszystkim w handlu, usługach, gastronomii, branży budowlanej, transportowej i w wielu innych branżach opierających się na pracy fizycznej. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!